Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wczoraj pewien mądry ksiądz podczas rozmowy zapytał mnie, czy wiem, na którym słowie tej modlitwy powinienem się teraz skupić najbardziej. Skoczmy jeszcze na chwilę do innej informacji. Podobno, a wiem to z wiarygodnego źródła i też jest ta informacja wiarygodna w moich oczach, sprzedaż leków psychotropowych w Polsce rośnie teraz bardzo, bardzo szybko. Jakieś zupełnie rekordowe ilości leków psychotropowych dzisiaj kupują Polacy. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, witam Cię człowieku rozumny, nazywam się Dawid Mysior. To jest program Życie Okiem Katolika. Ten program istnieje głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo tę moją pracę. 20 listopada zostanie odprawiona msza święta w intencji wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Jeżeli chodzi o wzrost sprzedaży leków psychotropowych w Polsce, to oczywiście każdy przypadek jest zupełnie indywidualny. Natomiast jeśli wzrost jest globalnie, a przynajmniej w skali kraju, chociaż zakładam, że globalnie jest dokładnie tak samo, jeżeli w skali kraju jest wzrost, to znaczy, że w skali kraju jest wzrost przypadków depresji. Oczywistym jest, że leki psychotropowe zapisuje się również na inne schorzenia niż depresja. Natomiast ja sobie wyciągnąłem taki luźny wniosek, ale myślę, że bardzo prawdopodobny, że wzrost sprzedaży leków psychotropowych świadczy o wzroście ilości depresji, liczby przypadków depresji w naszym kraju. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja postrzegam dzisiaj świat inaczej trochę niż to było jeszcze przed na przykład COVID-em. Mianowicie ludzie się naprawdę zmienili, jest inna atmosfera. Na ulicy, w centrach handlowych, w sklepach. Ja odczytuję inną atmosferę, lubię czasami poobserwować sobie ludzi i wydaje mi się, że te wzroki, te spojrzenia są inne niż jeszcze 2 lata temu. I pokusiłbym się o taką hipotezę, to jest tylko hipoteza, że ten wzrost depresji, wzrost lęków, stresu, niepokojów ma związek z tym, że wielki reset jest w totalnym natarciu. Dla niektórych wydaje się oczywiste, że wojna na Ukrainie jest elementem wielkiego resetu, dla innych wydaje się to, że się pukają w czoło i że to zupełnie dwa jakby osobne zjawiska, wielki reset i wojna na Ukrainie. Ja jestem raczej z tej pierwszej grupy, ale to nie jest przedmiotem tego dzisiejszego odcinka, więc mamy zdarzenia na świecie, które następują dosyć szybko po sobie i które bezpośrednio wpływają na nasze poczucie, powiedzmy, bezpieczeństwa, a w innych przypadkach na przykład na nasze poczucie sensu. Wielki reset jest w totalnym natarciu i też niestety nie ominął jakby Kościoła katolickiego, bo chyba ci, którzy wprawnie teraz jakoś starają się uważnie śledzić zmiany w Kościele katolickim, widzą, że Kościół, wydawałoby się taka ostatnia deska ratunku przed wielkim resetem, nie staną jakby w poprzek tego wielkiego resetu, że non possumus, tu jest Kościół katolicki, my odpieramy te wasze bardzo, bardzo, bardzo niedobre ideologie. Wyglądałoby na to, że Kościół wręcz przeciwnie, chwilowo, przynajmniej teraz w tym okresie dziejów, razem z tym wielkim resetem w wielu miejscach, organizuje nam, próbuje nam organizować na nowo życie religijne w zgodzie z wielkim resetem. Oczywiście wielki reset sam w sobie wpływa na osobę pośrednio najczęściej. Rzadko pewnie ktoś na przykład ma depresję, bo wielki reset jest, że tak bezpośrednio to wiąże. Ale jeżeli by tam się przyjrzeć, jakie są źródła depresji, że na przykład rozluźnienie więzi albo uzależnienie od zbyt dużej liczby informacji, która potem nie pozwala zebrać myśli i jakoś zebrać tego wszystkiego w jedną jakoby spójną układankę, która da poczucie sensu. Albo taka osoba się lęka tego, co może się wydarzyć. To te wszystkie rzeczy mają swoje źródło w wielkim resecie. W dość dużym uproszczeniu, ale chyba jednak nie zafałszowującym istoty tej sprawy. Natomiast to nie ma być temat tego odcinka, źródła problemów. Tematem tego odcinka jest taka skromna może pomoc, bo mi to pomogło, ta rozmowa wczorajsza i kilka, szereg rozmów, z których wynikałoby, że człowiek ma jedno bardzo dobre narzędzie, którego może używać, żeby jego dobrostan, powiedzmy, psychiczny, umysłowy, był możliwie w stabilnym, zadowalającym go stanie. I co to jest? Jest to proste narzędzie, o którym prawdopodobnie wszyscy z was setki razy słyszeli i pewnie wszyscy z was uznają, że to jest sensowne. Natomiast podobnie jak ja, prawdopodobnie duża część z was nie osiągnęła jeszcze, powiedzmy, perfekcji posługiwania się tym narzędziem. Czym jest to narzędzie? Najpierw wyjdźmy od takich badań. 3-4 lata temu Uniwersytet Harvarda zrobił badania, o czym ludzie myślą podczas różnych czynności. I wyszło im z tego badania, że ponad 50% czasu myśli ludzkie nie są związane z tym, co akurat ta osoba robi. Gdzie są te myśli? One są albo w przeszłości, albo w przyszłości. Cokolwiek robisz, pielisz ogródek sobie, albo zmywasz naczynia i twoje myśli są w tym, co było, albo w tym, co będzie. Zacznijmy od przeszłości. Czy każde myślenie o tym, co już było, jest złe? Oczywiście to byłoby absurdalne tak powiedzieć. Jeżeli na krótko sięgamy w przeszłość po to, żeby wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski na teraz, albo żeby wyrazić wdzięczność Panu Bogu za coś, co wydarzyło się w przeszłości, to chyba to jest zupełnie okej. Natomiast idę o zakład, że pewnie podobnie jak ja, jeżeli by zobaczyć na wszystkie myśli o przeszłości, to duża część z nich dotyczy czegoś troszkę mniej pozytywnego. Przypuszczam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach większa część tych wycieczek w przeszłość dotyczy dwóch spraw, dwóch zagadnień. Albo tego, co ja źle zrobiłem i wtedy wpadam w poczucie winy, mogę to rozpamiętywać, co ja złego zrobiłem i się tym dręczyć, ewentualnie co mi zrobiono. Ktoś wyrządził mi coś złego i to z kolei wprowadza mnie w poczucie krzywdy. Czyli niedobre jest sięganie w przeszłość, jeżeli ono wywołuje poczucie winy albo poczucie krzywdy. Oczywiście poczucie winy to z tym założeniem, że to już jest wyspowiadane. Jeżeli coś jest jeszcze niewyspowiadane, zrobiłem coś i to jest niewyspowiadane, poczucie winy jest jak najbardziej na miejscu, byleby nie było paraliżujące, a takie, które doprowadzi nas do konfesjonału. Natomiast jeżeli coś jest już wyspowiadane, to sięganie tam, spędzanie czasu na myśleniu o tym, co było, w innych przypadkach niż taka, która może nas doprowadzić do spowiedzi, jest pokusą, jest stratą czasu i jest no, taką dosyć prymitywną zagrywką złego na człowieku, żeby odciągnąć go od jedynego, co on posiada w czasie, czyli teraz. Człowiek w czasie posiada tylko teraz. Najszerzej to już patrząc, to powiedzmy dzień bieżący. To jest jedyne, co człowiek kiedykolwiek miał w czasie, ten dzień bieżący. Wczoraj i jutro to są jakieś abstrakcje, które mogą być dla nas przydatne. Wczoraj, żeby zrobić rachunek sumienia, wyspowiadać się z tego, wyciągnąć konstruktywne wnioski, a za to, co dobre, podziękować Bogu. I jutro tylko w takim stopniu, w jakim jesteśmy w stanie myśleć o jutrze, żeby coś sensownie, rozumnie zaplanować. I tyle. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tam jest to słowo. Teraz. To, że chwała była na początku, to my w tym nie za bardzo braliśmy udział, bo to było tak stosunkowo dawno względem naszego krótkiego życia. I to, że chwała będzie na wieki wieków, to też już tutaj nas na ziemi nie do końca dotyczy. Natomiast to, że ona jest teraz, dotyczy nas bardzo bezpośrednio. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz. Inny ksiądz kiedyś mi powiedział, teraz wracając na chwilę do przeszłości, do myślenia o przeszłości. Takie zdanie, które dosyć często sobie powtarzam. Przeszłość możemy naprawiać jedynie w teraźniejszości. Bycie tam myślami, rozpamiętywanie, zastanawianie się, co by było, gdybym zrobił inaczej. Co by było, gdybym wtedy tam nie poszedł, nie powiedział, nie zrobił czegoś, albo żeby mi ktoś czegoś nie zrobił. Jeżeli to nie dotyczy bezpośrednio rachunku sumienia rzeczy niewyspowiadanych, jest pokusą, jest stratą czasu, energii, a może też nieźle człowiekowi siąść na psychikę. Przeszłość naprawiamy tylko w teraźniejszości. Jeżeli jest coś, co można naprawić, to naprawiamy to w teraźniejszości, nie w przeszłości. Tam udać się nie możemy. Teraz jestem ciekaw, czy niektórzy z Was myślą sobie, że moment, Dawid, to jakby zmieniasz trochę tematykę. Do tej pory chyba Cię tutaj głównie interesowało, co, wielki reset, zmiany, jakie robią nam globaliści, oraz co się dzieje z Kościołem katolickim, że modernizm w Kościele katolickim teraz no naprawdę jest w natarciu. Podobnie jak wielki reset na świecie, tak w Kościele modernizm są w natarciu. Mówiłeś o takich sprawach. A teraz zaczynasz coś filozofować o tym, że człowiek powinien być bardziej tu i teraz. Nic się nie zmienia. Nadal przedmiotem moich zainteresowań głównie jest wielki reset i jaki opór można mu stawiać oraz modernizm w kościele i jaki opór należy temu stawiać. Natomiast nie mamy żadnych szans, my, nie wiem ilu jest takich ludzi, którzy chcieliby stawiać tym zjawiskom opór. Nas jest dwoje, czy kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkadziesiąt milionów na świecie. Trudno powiedzieć, natomiast na przykład wśród widzów mojego kanału nie mamy żadnych szans na sensowny opór, jeżeli będziemy się łapać na te tanie sztuczki, które są mocno, również przez te różne ruchy wielkoresetowe, które głównie przez media walą nas po oczach, jest tam ciągłe odciąganie człowieka od tego, że on w danej chwili, teraz, ma ten dzień i on może coś zrobić. Zwykle coś małego. W ciągu jednego dnia można zrobić coś raczej małego. Znowu tutaj małą dygresję mogę zrobić. Nasze mózgi, głównie przez smartfony, są teraz tak kształtowane, że chcemy mieć nagrodę, system nagrody za działanie, taką dużą i pełną. Coraz rzadziej psychika jest tak skonstruowana, że z radością godzi się na kroczek. Czyli bardzo często patrzymy na jakąś drogę, na przykład na 1000 kroków, jako na 1000 kroków, no to można zwariować. Na 1000 kroków należy patrzeć tylko przez pryzmat pierwszego kroku, ten kroczek, który muszę zrobić teraz. Ale wróćmy może do głównej myśli. Jeżeli zły za pomocą tanich sztuczek zrobi tylko pstryk i ty jesteś myślami w przeszłości albo w przyszłości, teraz dochodzimy do przyszłości, to w każdym razie zły zrobił swoje zadanie. Pomówmy teraz o przyszłości. I znowu, jeżeli myślimy o przyszłości zwięźle, myślimy przez chwilę po to, żeby wiedzieć, jakie informacje, jakie są scenariusze, co może się wydarzyć, na co ja będę musiał prawdopodobnie reagować. Oczywiście, przezorny zawsze ubezpieczony się mówi, więc jakiś podstawowy jakby poziom planowania, rozumnego planowania jest konieczny i żeby to robić, należy sięgać w przyszłość. Natomiast jeżeli, tutaj również idę o zakład, że większość myślenia o przyszłości to jest kręcenie sobie filmów. Kręcenie sobie w głowie filmów na temat tego, co złego może się wydarzyć. Co nas czeka złego. I teraz znowu są badania, ale te badania już kompletnie nie pamiętam źródła. One na mnie zrobiły kolosalne wrażenie. Kilka lat temu przeczytałem, że ktoś zrobił takie badania, że 81% wszystkich naszych lęków dotyczących przyszłości się nie spełnia. Czyli jeżeli boimy się czegoś, co może się wydarzyć, że teraz ja tam pójdę do Stefana, ja go poproszę, on się nie zgodzi, ja będę pewnie chodził cały struty, może mu coś jeszcze powiem. Cały film nakręciliśmy, przychodzimy do Stefana, a Stefan się zgadza, na przykład. Taki trochę banalny przykład tutaj podałem, natomiast chodzi o wszystko. Jak myślimy, że zdamy dany egzamin, a jak go naprawdę zdajemy, kręcimy filmy dotyczące przyszłości, negatywnych rzeczy w przyszłości, 81% tych rzeczy nigdy się nie wydarzy. A nawet jeżeli wpadniemy w te, ile tam zostało, 19% rzeczy, które się wydarzy, boimy się, że coś się wydarzy i to się wydarza, to i tak, na logikę biorąc, dużo sensowniej jest stresować się tym tylko wtedy, kiedy to się wydarzy. Bo jeżeli myślimy o tym w poniedziałek, że w piątek coś może się wydarzyć i się tym bardzo stresujemy, a potem w piątek to się naprawdę wydarza, no to tak naprawdę stresujemy się tym dwukrotnie. To tak naprawdę stresujemy się tym dwukrotnie, w poniedziałek i w piątek. O czym ja tutaj tak naprawdę próbuję opowiedzieć? Gdyby to nie było straszne, to byłoby trochę śmieszne, że jesteśmy w stanie zżerać sobie coś tutaj, psychikę sobie nadwyrężać rzeczami, których tak naprawdę nie ma. Bo przeszłości tak naprawdę no nie ma. Nie ma przeszłości, to było. Przyszłości też nie ma. Jest dzisiaj. I dzisiaj, jeżeli będziemy, i tylko dzisiaj możemy naprawić rzeczy z przeszłości, i tylko dzisiaj możemy również, uwaga, naprawić rzeczy z przyszłości. Banalny przykład, jeżeli boję się, że nie zdam egzaminu, boję się strasznie, że nie zdam egzaminu i kręcę film, co to będzie, jak ja nie zdam tego egzaminu, to może zamiast tę energię, którą kładę na to, żeby się bać, czy nie zdam egzaminu, włożyć w naukę do tego egzaminu. Chodzi mi o to, że tylko dzisiaj naprawiamy naszą przeszłość i tylko dzisiaj naprawiamy, w cudzysłowie powiedzmy, naszą przyszłość. I teraz jest jeszcze jeden odciągacz nas od rzeczy, które dzieją się wokół nas i które dotyczą nas i na które my mamy wpływ. Jedne, to jak powiedzieliśmy, jest przeszłość, inne przyszłość, a jest jeszcze coś, co jest odległe. Czyli jesteśmy informowani, mamy dostęp do globalną wioską, stał się już świat i my możemy teraz wiedzieć, jakie niepokojące wydarzenia są na drugiej półkuli, jakie niepokojące wydarzenia są gdzieś. Musimy też zaufać akurat tym mediom, które nam to podają. W dzisiejszych czasach chyba coraz rzadziej możemy ufać, że nie kryje się żadna, powiedzmy, agenda za tym, co nam przedstawia jakieś tam medium, że oni im nie zależy na tym, żeby coś ugrać, im zależy tylko na przedstawieniu faktów. Takich mediów ja już, oj, tęsknię, żeby takie media wróciły. Natomiast to również jest coś, co nas odciąga od tu i teraz, co dotyczy naszego życia, no co my mamy wpływ. Sytuacja globalna. Straszne rzeczy dzieją się tam 500 kilometrów w tamtą stronę albo 500 kilometrów w tamtą stronę. W tym momencie może będzie dobry czas, żebym poczynił krótki komentarz o wojnie na Ukrainie. Wczoraj byłem u fryzjera i wstrzygła mnie pani Ukrainka. Opowiadała nam, to jest kobieta, która ma rodzinę w Kijowie i sporo rzeczy nam opowiadała takich, że moja żona płakała. Dosyć dużo rozmawialiśmy o wojnie na Ukrainie, bo każdy jeden, dzisiaj w Polsce tak jest trochę, każdy jeden taki argument, że jest wojna na Ukrainie, to jest źle, ale na przykład czy ta pani Ukrainka zabrała miejsce pracy jakiejś polskiej fryzjerce, to takie pytania są od razu u nas uważane za jakieś nieludzkie i że to są pytania, które nas prawdopodobnie stawiają w ogóle po stronie Putina. Na swój temat też już słyszałem takie opinie przez sam fakt, że od lutego bardzo mało mówię o wojnie na Ukrainie, to oznacza, że ja chyba po prostu chcę ją przemilczeć, bo jestem proputinowski. To jest bardzo prymitywny sposób patrzenia na sprawę. Wojna to jest dramat, wojna to jest piekło, to jest horror, jeżeli jest gdzieś wojna. Natomiast nie ma chyba niczego złego, jeżeli powie się, że ta wojna ma jeszcze inny wymiar niż cierpienia ludzi na miejscu oraz śmierci. Niezawinione, niezasłużone, przedwczesne może śmierci. Ta wojna ma jeszcze jeden wymiar. No właśnie, jeżeli ktoś, tak jak ja, swoją działalność parapublicystyczną, tak to nazwijmy, opiera głównie jakby jako kontrę do Wielkiego Resetu, to ta wojna dla mnie jest jego elementem. Jeżeli ktoś nie widzi tego w ten sposób, to na razie spiszmy protokół rozbieżności. Nie ma sensu się tutaj kłócić, tym bardziej, że ty, widzu, jesteś po drugiej stronie obiektywu i nie możesz nic teraz tu się ze mną kłócić. Więc niezależnie od tego, czy Wielki Reset i wojna na Ukrainie to są zagadnienia niezależne, czy też te zagadnienia się troszkę jednak są komplementarne względem siebie w jakiś sposób, no to tak czy inaczej, treścią tego odcinka dzisiejszego miało być to, że jeżeli jak najwięcej ludzi nauczy się żyć dniem dzisiejszym, to tyle ludzi będzie gotowych stawiać opór temu, co się dzieje teraz na świecie. Jaki opór? No każdy z nas jest w innym miejscu, każdy z nas jakoś inaczej pewnie będzie powołany do tego, żeby w którymś momencie stanąć po stronie prawdy. To, co robią smutni panowie w garniturach, którzy narzucają nam wielki reset, to jest zło i to jest fałsz, a my musimy stawać po stronie prawdy. Ich metody polegają na tym, żeby fałszem cały świat zarazić, trzeba będzie stawać w obronie prawdy. Jeżeli chodzi o drugie zjawisko, z którym ja chciałbym jakby w kontrze być do niego, to jest modernizm w Kościele katolickim. I tutaj również tylko będą mogli sprzeciwić się modernizmowi w Kościele katolickim ludzie, których on nie załamie. Bo jest taki moment, że jak się spojrzy na skalę, w jakiej to już poszło, to można się troszkę podłamać, a osoba podłamana nie za bardzo coś pomoże. Więc jestem ciekaw, czy to, co dzisiaj tutaj mówię, ułożyło wam się w głowie w jakąś sensowną całość, że najlepszą strategią, pierwszą ważnym narzędziem, które trzeba ćwiczyć w swoim życiu, to jest, żeby od pierwszych chwil poranka, jak się człowiek budzi, ja na przykład teraz, pierwsze po obudzeniu, jak się budzę, to mówię chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Teraz. Każdy może mieć jakąś swoją pierwszą modlitwę w ciągu dnia i tak naprawdę dzień to jest wielki prezent. W innym miejscu ktoś mówił, nie pamiętam już kto, ale to bardzo, bardzo mądre, że łaska jest tylko w teraz. Nie ma dla ciebie żadnej łaski we wczoraj, ani nie ma dla ciebie żadnej łaski po pojutrze. Jedyną łaskę, jaką możesz otrzymywać z nieba, jest teraz. Więc warto jest nie przegapiać tego teraz, myśląc o tych strasznych rzeczach, które mogą na nas przyjść, a jeżeli już o nich myślimy, to tylko konstruktywnie, co w teraz możemy zrobić, żeby ją chociaż trochę naprawić, jak się przygotować na coś, co może nastąpić. Na świecie nie wiem, czy się zgodzicie. W ogóle będę bardzo wdzięczny za wszystkie komentarze, nawet krytyczne, jak uważacie, że głupoty opowiadam. Na świecie dzisiaj siły ciemności są w takim zmasowanym ataku. Akurat teraz, myślę, że od 2 lat, ale teraz w 2022 roku, jak się rozejrzeć, to gdyby to nie było straszne, to byłoby godne podziwu, że ogarnęli. Ogarnęli naprawdę, projekt jest realizowany bardzo sprawnie i ja uważam, że ruch oporu przeciwko temu, jakkolwiek on miałby wyglądać, musi zacząć się od tego, że będzie jakaś liczba ludzi, która jest świadoma, która nie jest też jakoś jednak rozhisteryzowana, psychicznie rozbita przez te wszystkie bardzo, bardzo, bardzo męczące informacje, tylko jakby wycisza sobie przeszłość, o ile już jest wyspowiadane wszystko, co ma być wyspowiadane, i wycisza sobie przyszłość i tu i teraz robi swoją robotę najlepiej, jak umie, no to to jest rodzaj człowieka, według mnie, który będzie w stanie przyczynić się do oporu względem niedobrych planów, niedobrych panów. Jeżeli chodzi o nasze wyznanie, o wiarę katolicką, można odnieść się do słów Pana Jezusa, gdzie raz mówi, dość ma dzień swojej biedy. To jest ustami Zbawiciela powiedziane to wszystko, co ja starałem się tutaj tak okrętnie tłumaczyć. W prostym zdaniu mówi to Jezus Chrystus. Dosyć ma dzień swojej biedy. I też nie wiem, czy to jest kontynuacja, czy to jest w innym miejscu, ale nie martwcie się o to, co będziecie jeść, ani co będziecie pić. Chyba tam nie chodziło o to, że nie troszczcie się, że zupełnie o tym zapomnijcie. Bo chyba nie ma niczego złego w jakimś takim rozumowym przygotowaniu sobie kilku też najbliższych dni. Natomiast żeby się tym martwić, żeby ten stres w to wkładać i się jakby bardzo bać tego, co może nastąpić, co jak pokazały tamte badania z 81% prawdopodobieństwem nie nastąpi jednak, jest bez sensu. Czyli nie martwmy się za bardzo tym, co będzie. I jeszcze na koniec takie dosyć też oczywiste, że każda milisekunda martwienia się tym, co będzie, no jest stracona, bo zamiast się martwić tym, co będzie, my możemy zacząć tu i teraz, dzisiaj, naprawiać naszą przyszłość, przygotowując się odpowiednio, ucząc się czegoś. Zależy od przypadku, trzeba dobrać takie narzędzie, żeby zrobić mały kroczek. Nie myśleć o tym, co będzie dalej, ale zrobić właściwy krok we właściwym kierunku. Dzisiaj takimi przemyśleniami chciałem się z wami podzielić. Widzę, że wyszło mi to tak trochę w wymiarze tylko doczesnym. Oczywiście dla katolika pierwszym, najważniejszym celem, jakby, który powinien go jakoś tam angażować jego myśli, jest zbawienie jego własnej duszy. Ale zasada jest dokładnie ta sama. Żeby dusza została zbawiona, musimy umrzeć w stanie łaski uświęcającej. Aby tak się stało, nie możemy zrobić nic z naszymi grzechami z wczoraj, nie możemy zrobić nic z jutrem czy pojutrzem, ale dziś możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby uprawdopodobnić taki stan, że umrzemy w stanie łaski uświęcającej. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Jeżeli ktoś chce wspierać mój kanał finansowo, to kompletnie nie będę mu stawał na przeszkodzie. Sposoby, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Wspierajcie mój kanał, żeby być na bieżąco z takimi tutaj, o właśnie, przemyśleniami. Jakie będą teraz programy? Na pewno będą sprawki, będą żywoty świętych i też takie coś jak dzisiaj, życie okiem katolika. Bardzo zachęcam was do tego, żebyście zajrzeli do playlisty żywoty świętych, bo one mają troszkę mniejszą oglądalność niż inny rodzaj materiałów. I tak mi żal tych świętych tam, no. Taki święty tam opracowany. I co, on ma mieć mniej obejrzeń? No, mi się wydaje, że obejrzenie tych materiałów jest z pożytkiem dla każdego. Tak mi się wydaje i jakby w takiej intencji one są przygotowywane. Kochani, skończyłem. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i dzięki za twój czas. Z Panem Bogiem.